Prośba apostołów, Panie, naucz nas się modlić, zrodziła się zapewne z ich doświadczenia własnych ograniczeń. Zapewne czuli, że ich ludzkie uczucia, że ich cielesność, że to wszystko ogranicza ich modlitwę. Nie dawali sobie z tym rady i dlatego zwrócili się, patrząc jak mistrz modli, z tą prośbą: Panie, naucz nas się modlić. Modlitwa jest walką, jak przypomniał nam katechizm Kościoła katolickiego. Jest to walka przede wszystkim z samym sobą, z tym, kim jestem, z tym, jaki jestem. I właśnie to, kim jestem, a raczej to, jaki jestem, to są te przeszkody subiektywne w procesie modlitwy. To nasze ciało, nasza psychika, to, co możemy określić jako nasza duchowość, czyli stan cnót teologalnych wiary, nadziei i miłości. I te przeszkody chciałbym w obecnej konferencji i w homilii podczas mszy świętej omówić. Modlitwa potrzebuje ascezy, czyli, jak mówiłem to w czasie wykładów, systematycznej pracy nad sobą, długotrwałej, zaplanowanej, celowej, której owocem mają być właściwe postawy, mówimy cnoty. Modlitwa domaga się naszej ascezy pozytywnej i negatywnej. Ascezy, która jest odrzucaniem zła, odrzucaniem wszystkiego, co blokuje i zajmuje przestrzeń dla Bożej łaski, ale też ascezy pozytywnej, która jest wzmacnianiem tego, co w nas jest dobre, ale jeszcze słabe. Modlitwa potrzebuje ascezy czynnej i biernej. Modlitwa potrzebuje ascezy czynnej i biernej. To znaczy ascezy, która planuje działania, o których wcześniej wspomniałem. Ascezy, która jest podejmowana przeze mnie w sposób zaplanowany. Ale taka asceza rodzi czasem niebezpieczeństwo próżności, bo to ja zaplanowałem i ja osiągam efekt. Łatwo uwierzyć w swoją doskonałość. Bardzo potrzebna jest asceza bierna, bo ta uczy nas pokory, uczy nas cierpliwości, jest prawdziwą życiową próbą. Asceza bierna to gotowość przyjmowania w duchu ofiary, w duchu wyrzeczenia, w duchu miłości Boga i bliźniego, tego wszystkiego, co niesie nam życie codzienne. Na przykład ktoś z naszych przyjaciół, naszych bliskich, współbraci we wspólnocie sprawia nam przykrość. Jest dla nas rzeczą trudną nawiązać z nim właściwe relacje. Możemy od tego uciekać, możemy się zamknąć, ale w duchu ascezy biernej mogę przyjmować to wszystko, co mi niesie ta relacja, jako rodzaj właśnie pokuty dobrowolnie przyjętej. Inny przykład. Trudy studiów, trudy nauki. Mogę się denerwować, mogę się niecierpliwić, że wykłady są nudne, nieciekawe, wykładowca mówi w sposób niezrozumiały. Mogę się na to denerwować, mogę powiedzieć, po co mi to, to mi się do niczego nie przyda, muszę to znieść i koniec. A przeciwnie, mogę do takich trudnych zajęć, mogę podejść w duchu wiary. To ćwiczy moją cierpliwość. Zamiast wynajdywać sobie jakieś zadania ascetyczne, mogę przyjąć tę sytuację jako okazję do umacniania się w cnocie. I takiej właśnie ascezy, pozytywnej i negatywnej, czynnej i biernej, potrzebuje nasza modlitwa. Przede wszystkim ta asceza jest potrzebna, aby nasze ciało włączyć w proces modlitwy. Warto przypomnieć to, co też było mówione na wykładzie, że już w III wieku pojawiła się herezja manicheizmu, która pozostawiła trwały ślad w świadomości chrześcijańskiej w postaci nieufności wobec ciała. Manicheizm traktował ludzkie ciało jako wroga duszy i wroga modlitwy. Dlatego postulowano, aby całkowicie ujarzmić ciało, niemal je zabić, aby wyzwolić duszę. Manicheizm uważa, że ciało jest główną przeszkodą w modlitwie. Dlatego trzeba je ujarzmić przez surową pokutę, przez surowe posty, aby była to modlitwa absolutnie czysta. Źródło takiej nieufności wobec ciała jako wroga duszy i wroga modlitwy znajdujemy już u świętego Pawła, u którego są ślady wpływów platońskich, kiedy święty Paweł z pewnym bólem, smutkiem mówi o tej toczącej się walce pomiędzy ciałem i duchem. I mówi w liście do Rzymian: widzę rzeczy lepsze i pragnę ich, a jednak idę za gorszymi. Nieszczęsny ja człowiek, kto mnie wyzwoli z niewoli ciała? Jest to częste doświadczenie ludzi modlitwy, kiedy doświadczają oporu ciała. Ale nie możemy popaść w herezję manicheizmu, twierdząc, że ciało jest wrogiem modlitwy, wrogiem duszy. Takich wrogów, jeżeli już, trzeba oswajać. Takich wrogów, zamiast z nimi walczyć, trzeba włączyć do naszej strategii. Cenną radę daje nam Jan Paweł II, który między innymi w liście do rodzin Gratissimam Sane z 1994 roku pisze, że człowiek jest osobą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można tego ciała sprowadzać do wymiarów czystej materii. Jest bowiem ciałem uduchowionym, podobnie jak duch jest tak głęboko zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem ucieleśnionym. To wielka nowość w nauczaniu Jana Pawła II. Papież nie mówi, człowiek to dusza i ciało, tak jakby dwa elementy ze sobą sklejone i choć stanowią pewną całość, to jednak wyraźnie oddzielone. Papież mówi, człowiek to ciało uduchowione i ucieleśniony duch. Tak bardzo przenikają się te dwie rzeczywistości, ciało i duch, że nie można ich tak po prostu rozdzielić. To ciało uduchowione i duch ucieleśniony. Czyż nie tak o człowieku mówi Pismo Święte? W psalmie 63 słyszymy słowa: Boże mój, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła spragniona wody. Za Bogiem tęskni moje ciało także, nie tylko dusza. A w psalmie 84 mamy podobnie. Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nie możemy więc wyłączyć naszego ciała z procesu modlitwy. Nasze ciało bierze udział w modlitwie. Modli się cały człowiek. I w zależności od tego, jaka jest kondycja ciała, będzie ono albo pomagać w modlitwie, albo jej przeszkadzać. Nigdy jednak ciało nie pozostaje obojętne wobec pragnienia wznoszenia duszy do Boga. Pisał już o tym święty Cyprian w starożytności chrześcijańskiej w dziele pod tytułem De Oratione, o modlitwie. Wspomina między innymi tak, pisząc takie słowa: pamiętajmy, że stoimy przed obliczem Boga. Należy podobać się oczom Bożym i postawą ciała, i ułożeniem głosu. Święty Cyprian zwraca uwagę, że w modlitwie powinniśmy się podobać Bogu także postawą ciała. Nie jest to obojętne dla modlitwy. Na doniosłą rolę ciała w modlitwie zwraca także uwagę Kongregacja Nauki Wiary w liście do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej pod tytułem Orationis Formas z 1989 roku. W tym dość obszernym, ale niezwykle ciekawym dokumencie czytamy takie słowa: pozycja i postawa ciała nie pozostają bez wpływu na skupienie i stan ducha. W modlitwie cały człowiek musi nawiązać łączność z Bogiem, a więc także i jego ciało musi przyjąć taką postawę, która bardziej sprzyja skupieniu. Postawa ta może w sposób symboliczny wyrażać samą modlitwę, zmieniając się w zależności od kultur i osobistej wrażliwości. Bardzo cenne stwierdzenie, że postawa ciała ma bardziej sprzyjać skupieniu. Trzeba przyjąć taką postawę, która będzie bardziej sprzyjać niż przeszkadzać. Co więcej, jak czytamy w tym dokumencie, już sama postawa ciała może w sposób symboliczny wyrażać samą modlitwę, samo pragnienie modlitwy. W naszej kulturze chrześcijańskiej takim wyrazem pragnienia modlitwy i samej modlitwy jest klęczenie czy złożone dłonie, albo też wzniesione. Duże znaczenie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, dla modlitwy i udziału naszego ciała w modlitwie mają różne czynniki, takie na przykład jak pora dnia, kiedy się modlimy, miejsce, w którym się modlimy, czy nasza kondycja psychiczna. Kilka zdań spróbujmy o tym powiedzieć. Jeśli chodzi o porę modlitwy, nie jest to bez znaczenia, czy modlimy się rano, czy wieczorem. Różnie ludzie przeżywają tę porę modlitwy. Dla niektórych łatwiej się skupić, a tym samym łatwiej się zaangażować w modlitwę rano. I to jest też pewne doświadczenie Kościoła, doświadczenie wielu wieków i tysięcy ludzi, że jednak pora poranna po wypoczynku, po nocnym śnie bardziej sprzyja skupieniu, wyciszeniu, modlitwie niż wieczór. Ale są ludzie, którzy potrafią łatwiej się skupić wieczorem. Wolą modlić się wieczorem, przynosząc niejako w modlitwie cały balast, całe bogactwo minionego dnia. Każdy więc musi wybrać dla siebie, szanując zasady życia wspólnego, rzecz jasna, każdy powinien wybrać dla siebie najbardziej optymalny czas modlitwy. Otóż to ma znaczenie dla modlitwy. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy sami sobie organizujemy czas na modlitwę, trzeba znaleźć dla siebie najbardziej odpowiednią porę. Kiedy najłatwiej mi skupić się, żeby to był najlepszy czas w sensie psychicznym, jaki dajemy Bogu. W każdym razie nie trzeba modlitwy zamykać w ciasnych ramach czasowych. Nawet jeżeli mamy pewne odpowiednie dla modlitwy pory, chwile, to nie możemy modlitwy zamykać w ciasnych ramach czasowych. Że modlę się od godziny za 15:07 do 7:30 i już więcej nie. Chrystus napomina swoich uczniów: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Nie tylko rano, nie tylko wieczorem, nie tylko przed obiadem po wykładach. W każdym czasie. Apostoł Paweł, nawiązując do słów Chrystusa, zachęca chrześcijan w Tesalonikach: nieustannie się módlcie. Nieustannie się módlcie. Co to znaczy? Czy mamy porzucić nasze aktywności, nasze zajęcia i tylko ze wzrokiem uniesionym ku górze, ze złożonymi rękoma chodzić i powtarzać jak trapiści: memento mori, memento mori? Rzecz jasna, że nie o takie rozumienie tego postulatu chodzi, ale raczej właśnie o to, aby modlitwa przenikała naszą aktywność, by była, jak to się mówi, oddechem duszy. To prawda, że rano budząc się, kiedy człowiek się przeciągnie, otworzy okno, bierze głęboki oddech, syci się powietrzem, ale to nie znaczy, że koniec, że już potem w ciągu dnia ani razu nie weźmie oddechu. Udusiłby się. Choć oddychamy głęboko, cieszymy się świeżością powietrza, to potem w ciągu dnia też oddychamy. I tak ma być z modlitwą. Modlitwa ma być oddechem duszy. Człowiek im intensywniej pracuje, im większy podejmuje wysiłek, tym jego oddech staje się szybszy. Organizm musi być dotleniony. Podobnie jest z modlitwą. Im więcej człowiek pracuje, im bardziej jest aktywny i więcej dzieł apostolskich, tym bardziej mu potrzeba oddechu modlitwy. W przeciwnym razie dostanie zadyszki. W przeciwnym razie utraci siły. W przeciwnym razie nie będzie w stanie już nic zrobić. W tym kontekście bardzo cenna jest myśl sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego prymasa Polski, zwanego prymasem tysiąclecia. W jednym ze swoich dzieł napisał: modlitwa nie przestaje być nadal największą potrzebą naszej duszy, najwspanialszym czynnikiem uświęcenia, najlepszą formą uwielbienia Boga. Musi więc nadal zajmować swoje właściwe miejsce. Nie można nic z niej utracić pomimo wzrastającego nawału pracy. Trzeba więc ją przesunąć na odcinek naszej pracy. Musi ona wyjść z kaplicy i podejść z nami do codziennych zajęć. Tę sztukę przenikania pracy i spraw codziennych modlitwą wyraża pochodzący z benedyktyńskiej tradycji aksjomat, powiedzenie: ora et labora, módl się i pracuj. Nie jest powiedziane: módl się albo pracuj. Módl się i pracuj jednocześnie. Na tym właśnie polega to modlić się nieustannie, także pracując. Ręce są zajęte jakąś robotą, ale umysł wolny. Mogę się modlić. Prowadząc samochód mogę się modlić, odmawiać różaniec. Mogę wypowiadać akty strzeliste w intencji spotykanych ludzi czy miejscowości, przez które przejeżdżam. Przejeżdżając obok cmentarza mogę modlić się za zmarłych, błogosławić im, prosić, aby wstawiali się za mną i modlili. Właśnie modlić się podczas pracy, podczas podróży. Nie ma przeszkód, aby łączyć te dwa wymiary aktywności. Tak robili święci. Obserwujemy w życiu świętych charakterystyczną prawidłowość, że im więcej poświęcali czasu wyłącznie na modlitwę w określonym miejscu, w określonej chwili, a więc prowadzili życie modlitwy, tym bardziej znajdowała ona swoje przedłużenie w ich codziennym działaniu, a więc to była modlitwa ich życia. Na tym polega ta dynamika modlitwy, że od życia modlitwy, czy czasu poświęconego tylko modlitwie, przechodzimy do modlitwy życia. Kiedy modlitwa przenika nasze życie, naszą codzienność, naszą aktywność. Mówiłem też o tym, że dla naszej modlitwy, dla jej jakości ma duże znaczenie to, gdzie my się modlimy, w jakim miejscu. Jeżeli to miejsce jest nieodpowiednie, często będziemy doznawali przeszkody w modlitwie. Dlatego raczej wybieramy miejsca wyciszone, miejsca, które nastrajają do modlitwy, jak świątynia, jak kaplica, cmentarz jest doskonałym miejscem do modlitwy. Bo modlimy się wtedy nie sami, ale z tymi, którzy tam spoczywają, którzy mają bardzo dużo czasu, mają całą wieczność. My jesteśmy zalatani, zagonieni i wierzę, że oni pomagają i że zmarli się cieszą tym, że mogą pomagać, że są potrzebni. To jest ogromnie ważne, kiedy człowiek czuje się potrzebny, bo wie, że jest kochany, wie, że może kochać, że może służyć. A właśnie radość kochania i radość bycia kochanym to jest to szczęście, za którym tęsknią dusze w czyśćcu. Czyśćcowe cierpienie to jest tęsknota za miłością, w której się jeszcze nie wydoskonalili. Dajmy im szansę, aby doskonalili się w miłości, pomagając nam swoją modlitwą, a my im się odwdzięczajmy naszą modlitwą. A więc właściwe miejsce na modlitwę. Ważne jest, aby to miejsce modlitwy miało odpowiednie światło. To są takie rzeczy bardzo praktyczne, ale ważne. Jeżeli miejsce do modlitwy jest ciemne, mroczne, często przeszkadza to, ogarnia nas senność, pewien wysiłek czytania tekstu, jeśli jest złe oświetlenie. I przeciwnie, jeżeli jest zbyt jaskrawe, zbyt mocne światło, czujemy się trochę tak jak na estradzie, to trudno się skupić. Bardzo ważną rzeczą jest odpowiednie przewietrzenie pomieszczeń. Dlatego ogarnia nas zmęczenie, znużenie, łatwo zasypiamy. Warto zadbać o takie rzeczy. Może przeszkadzać nam w modlitwie nieodpowiednia ławka czy klęcznik. Czasem tak bywa, że te ławki, te klęczniki są źle zrobione. Powoduje to, że nie wiadomo jak klęczeć. Bo też zmęczenie, zaraz boli kręgosłup, bolą krzyże. I człowiek myśli o tym, jakby tutaj usiąść, jakby sobie ulżyć, a nie skupia się na modlitwie. To są przeszkody bardzo takie banalne, ale czasem dość kłopotliwe. Oczywiście można te niewygody, ławki, pomieszczenia, w którym się modlimy, można je przyjąć jako dodatkową pokutę i łączyć modlitwę z umartwieniem, z pokutą. Ale jednak zgodnie z tym, co słyszeliśmy przed chwilą z nauczania Kościoła, z tego dokumentu Orationis Formas, postawa ciała ma raczej sprzyjać skupieniu. Więc jeżeli na przykład klęczenie powoduje ból kolan czy ból pleców, i to przeszkadza mi w skupieniu, to lepiej zmienić taką postawę. Oczywiście przyjmując zawsze postawę pełną szacunku, bowiem jest to spotkanie przed Panem. Drodzy bracia, warto wspomnieć jeszcze o tym, że postawa ciała ma swoje znaczenie w modlitwie. Bowiem jest coś takiego jak mowa ciała. Nasze gesty, nasze postawy podczas modlitwy, jak mówiliśmy, wyrażają modlitwę. One wyrażają też nasze wnętrze. Nie bez znaczenia więc jest to, jaką przyjmujemy postawę ciała. Może to być postawa lekceważąca, kiedy w sposób niedbały człowiek klęczy, choć mógłby inaczej, czy siedzi niedbale, zakłada nogę na nogę w kaplicy, bo tak mu się wydaje wygodnie, ale to jest postawa lekceważąca, nieelegancka. Kulturalny człowiek nie ośmieliłby się siedzieć w kaplicy z założonymi nogami albo z wyciągniętymi, tak, prawda, pół leżąco, jak się siedzi przed telewizorem w głębokim fotelu. Stajemy przed Bogiem. Wygodna postawa, ale z szacunkiem. Nie postawa nonszalancka, świadcząca o jakimś braku wyczucia sakrum. W kaplicy, w przestrzeni sakralnej zachowujemy się w sposób umiarkowany, spokojny. Nikt przecież nie biega po kościele, nikt nie biega po kaplicy, ale chodzimy dostojnie, z szacunku dla miejsca, dla tego, kto tutaj jest. Nasze postawy w modlitwie, a więc złożone ręce, czy rozłożone ręce, klęczenie, postawa stojąca, siedząca, nie będę omawiał w tej chwili tych postaw, one mówią o stanie naszego wnętrza. Ta mowa ciała jest bardzo ważna. To jest jakby inny język, przy pomocy którego człowiek mówi. Gesty, które wykonujemy. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele nasze gesty mówią. Gestami wzmacniamy słowa, a czasem możemy gestami zastąpić wiele słów. Są pewne gesty, które są czytelne niezależnie od języka. Postawy ciała i gesty podczas modlitwy mają też wyrażać naszą wspólnotowość. Jesteśmy wspólnotą, jesteśmy Kościołem. Szczególnie w liturgii zachowujemy wspólnotę postaw. W tych postawach wyraża się jedność, co nie jest bez znaczenia dla samej jakości modlitwy. Nieodpowiednia postawa może zakłócać nie tylko harmonię wspólnoty, ale może także ujawniać wewnętrzną niespójność człowieka, jakiś rodzaj zakłamania, brak spontaniczności. To tak jakby ktoś, kto płacze, jednocześnie się uśmiechał. Wysyła sprzeczne sygnały. Podobnie w modlitwie. Człowiek, który chce zjednoczyć się z Bogiem, ale przeszkadza innym swoją postawą, swoim zachowaniem w zjednoczeniu z Bogiem. Jak wiele trudności i przeszkód w praktyce modlitwy może stanowić także nasza psychika i nasze uczucia, dostatecznie świadczy sposób podejścia do tego problemu przez wielkich mistrzów życia duchowego, szczególnie doktorów Karmelu, jak święta Teresa od Jezusa, czy święty Jan od Krzyża, o których mówiłem na wykładach. To właśnie ci wielcy mistrzowie piszą o konieczności czynnych i biernych oczyszczeń zmysłów oraz ducha, a więc uporządkowania swojej psychiki, swojego wnętrza, aby nie przeszkadzały w zjednoczeniu z Bogiem na modlitwie. Oczywiście nie chodzi o to, jak to manicheizm akcentował, aby całkowicie wyłączyć naszą psychikę i nasze uczucia z procesu modlitwy, bo to czyniłoby ją zupełnie niemożliwą. Człowiek modli się całym sobą, modli się swoimi uczuciami, swoimi zmysłami. Gdybyśmy wyłączyli te właśnie narzędzia, to nie bylibyśmy w stanie się modlić. To tak, jakbyśmy komuś związali nogi i powiedzieli: chodź. Nie na tym więc rzecz polega, abyśmy nie używali naszych uczuć, naszych zmysłów, lecz abyśmy je włączyli w proces modlitwy. Jak to zrobić, żeby nasza wyobraźnia, nasza pamięć nie przeszkadzały nam w modlitwie? Bo to właśnie pamięć i wyobraźnia najczęściej są główną przyczyną naszych zawinionych i niezawinionych roztargnień podczas modlitwy. Wiemy bowiem, że bardzo często zdarza się, i to chyba każdemu na różnych etapach życia duchowego, roztargnienia w modlitwie. Odmawiamy różaniec, prowadzimy medytację, czy modlimy się po swojemu, swoimi słowami. Nagle łapiemy się na tym, że nasze myśli są gdzieś tam daleko. Na boisku sportowym, gdzieś w domu rodzinnym, albo w ciepłych krajach, czy na Euromajdanie, czy Pan Bóg wie gdzie jeszcze. I dziwimy się nagle, gdzie moje myśli zawędrowały, nie wiadomo jak. I czasem nie możemy wrócić do wątku naszej modlitwy. O czym ja to rozmyślałem? O co ja się modliłem? Gdzie ja skończyłem ten różaniec? Na którym dziesiątku? Nie możemy się pozbierać. To świadczy właśnie o naszych roztargnieniach. Te roztargnienia są zawinione, ale mogą też być i niezawinione. Zawinione to wtedy, kiedy nie dość przykładamy uwagi i skupienia do tego, czym się zajmujemy na modlitwie. Kiedy na przykład odmawiam różaniec, a przy okazji jeszcze podglądam, co tam w telewizji jest, albo zerkam gdzieś tam do książki, czy coś takiego. I nic dziwnego, że w tym momencie te myśli się rozpraszają, uciekają i gubimy wątek. Ale są też rozproszenia niezawinione, kiedy słabość naszej psychiki powoduje, że tracimy związek z tym, co tu i teraz robimy. I właśnie pamięć i wyobraźnia są główną przyczyną tych naszych roztargnień. Jak sobie z tym radzić? Wiele miejsca poświęca temu katechizm Kościoła katolickiego, ucząc, że próba odrzucenia roztargnienia równałaby się popadnięciu w jego sidła, podczas gdy wystarczy powrócić do swego serca. Czasem słyszymy takie rady: odrzucać rozproszenia. No ale jak to zrobić? Odrzucanie rozproszenia może być właśnie popadaniem w jego sidła. Rozproszenia to trochę tak jak smoła. Odpycham tę smołę i dziwię się, że ona mi się ciągle do palca klei. Więc może tak być czasem, że próbujemy odsunąć różne myśli, które nam przychodzą, i za chwilę badamy, odeszła ta myśl czy nie. No i już jesteśmy w jej pułapce. Katechizm radzi wrócić do swego serca, zająć się spokojnie tym, co robimy, nie badać, czy te myśli są daleko, czy blisko, po prostu zająć się tym, po co żeśmy przyszli na modlitwę. A przede wszystkim usunąć wszystkie źródła rozproszenia, takie jak hałas właśnie. Dlatego też dobrze jest, idąc na modlitwę, zwłaszcza na dłuższą, po prostu chwilę usiąść, wyciszyć się, żeby nabrać dystansu do tego, co było przed chwilą. A przede wszystkim skupić się na Bogu samym. Żeby nie było tak, że w modlitwie bardziej troszczymy się o nasze skupienie, napinam się wewnętrznie, żeby się skupić, i myślę tylko o tym, czy jestem skupiony, czy nie jestem skupiony. A nie myślę o tym, do kogo przyszedłem. Po prostu najpierw zadbać o to, żeby nie było źródła rozproszeń, ale kiedy one przychodzą, skupić się na Bogu, z którym się spotykamy. Aby nasza pamięć i wyobraźnia nie były źródłem roztargnień, bo nie możemy ich wyłączyć, po prostu naszej pamięci, naszej wyobraźni trzeba dać robotę. Święta Teresa od Jezusa mówi o naszej wyobraźni, że to jest taka wariatka, która lata z grzechotką i robi hałas i przeszkadza. No im bardziej próbujemy przegonić tą wariatkę, tym bardziej ona nam dokucza. Więc co zrobić z nią? A kazać jej grzechotać według naszego rytmu. Dać jej robotę. To znaczy zapłodnić naszą pamięć, naszą wyobraźnię treściami pobożnymi. Po to jest lektura duchowa, po to jest rozmyślanie, które angażuje także nasze zmysły, aby one potem pracowały nad tym, co myśmy im dali. Żeby one same nie szły, nie szukały sobie pożywienia, bo nie da się wyłączyć naszej psychiki, naszej wyobraźni. Trzeba im dać inny pokarm, inną robotę. Jeżeli oglądamy filmy wiadomej treści, to nic dziwnego, że te obrazy potem będą do nas wracać, będą nam przeszkadzać. A jeżeli człowiek ogląda piękne rzeczy, rozpamiętuje to, co jest piękne, dobre, szlachetne, budujące, będzie to w nim funkcjonować, będzie wracać, będzie pomagać w skupieniu, a nie przeszkadzać. Kończąc tę długą refleksję, ale już obiecuję, że przedostatnią, chciałbym przywołać pewną myśl, jaką znalazłem w książce drugiego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego również i wy staniecie się studentami albo niebawem, ojca Jacka Woronieckiego. To wybitna postać, dominikanin, zmarł w 1949 roku. Napisał taką książkę o sztuce modlitwy i między innymi w tej książce na pytanie, dlaczego nasza modlitwa bywa niewysłuchana, odpowiada łacińską sentencją. Quia mali, mala et male petimus. Nasza modlitwa jest niewysłuchana, bo po polsku źli jesteśmy, prosimy o złe rzeczy i źle prosimy. Quia mali, mala et male petimus. Od łacińskiego słowa malus, czyli zły. Co to znaczy? Jeżeli nasza modlitwa nie jest wysłuchana tak, jakbyśmy tego pragnęli, to dlatego, że nie jest miła Bogu, bo my jesteśmy źli, to znaczy nie całkiem jesteśmy przeniknięci łaską uświęcającą. Panuje w nas jeszcze grzech. Z pewnością, gdy modlimy się w stanie grzechu, nie jest to modlitwa dobra, nie jest to modlitwa dojrzała i pełna. Nie osiąga żądanego poziomu także dlatego, że prosimy w niej o złe rzeczy. To znaczy tracimy sprzed oczu nadprzyrodzoną i tą ostateczną eschatologiczną perspektywę, a skupiamy się na tym, co doczesne, mało ważne z punktu widzenia chrześcijańskiego powołania. Ktoś prosi na przykład: Panie Jezu, spraw, żebym dostał piątkę na egzaminie. Dostaję trójkę, a nawet dwójkę. Jestem rozczarowany. A może Pan Jezus przez to doświadczenie, przez to niepowodzenie na egzaminie chce mi dać znacznie, znacznie więcej. Bo chce mnie nauczyć pokory. Bo chce mnie nauczyć radzenia sobie w sytuacji stresu, w sytuacji niepowodzenia. Ja zawsze mówię studentom, może ta dwójka na egzaminie nauczy cię więcej życiowo niż cała ta wiedza, którą miałeś zdać. Bo to niepowodzenie na egzaminie uczy cię, jak radzić sobie ze stresem, jak radzić sobie z porażką. I jak powiada wspaniały myśliciel Antoine de Saint-Exupéry, jeżeli nie znasz smaku klęski, nigdy nie poznasz smaku zwycięstwa. A więc czasem właśnie my o złe rzeczy prosimy. Prosimy o rzeczy takie banalne, tylko takie na wyciągnięcie ręki. Podczas gdy powinniśmy myśleć o rzeczach ostatecznych, o wiecznym zbawieniu. I dlatego czasem te nasze modlitwy są niewysłuchane, bo o złe rzeczy prosimy, o niewłaściwe. Również to, że źle się modlimy, sprawia, że nasza modlitwa nie zawsze jest wysłuchana. Źle się modlimy, to znaczy często niedbale, bez determinacji ewangelicznej wdowy, a więc bez tej wytrwałości, z jaką ona przychodziła do owego sędziego, prosząc, by się wstawił za nią. Nam tego często brakuje. Przychodzimy na modlitwę, rzucamy takie jedno hasło: Pan Jezus, spraw, i koniec. Więcej już o tym nie pamiętamy. I dziwimy się, że Pan Jezus nie sprawił. Jeśli my nie pamiętamy o swoich sprawach, nie dziwmy się, że nie znajdują one odzewu ze strony naszego Pana. Cóż zatem pozostaje nam czynić, aby wypełnić Chrystusowe polecenie: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie? Drodzy bracia, nic innego nam nie pozostaje, jak pokornie prosić za apostołem: Panie, naucz nas się modlić. Nic innego nie pozostaje nam, jak pozwolić, aby prowadził nas Duch Święty, bo w dziedzinie modlitwy przed każdym z nas wciąż jest długa droga. Abyśmy w tej drodze nie ustali, dlatego prosimy Ducha Świętego. Jak pisał błogosławiony Jan Paweł II, modlitwy trzeba się uczyć, wciąż na nowo niejako przyswajając sobie tę sztukę od samego boskiego mistrza. Modlitwy trzeba stale się uczyć. Tym bardziej, że jak zaznacza papież, w naszej trudnej epoce szczególnie potrzebna jest nam modlitwa.